Przed pamiątką wieczerzy otwórzmy Ewangelię Jana, 9 rozdział. Ewangelię Jana, 9 rozdział. W 9 rozdziale mamy dość znaną historię o człowieku, który był niewidomy od urodzenia i który został uzdrowiony przez Jezusa Chrystusa. Jezus otworzył jego oczy, co spowodowało różnego rodzaju problemy w życiu tego człowieka potem, ponieważ faryzeusze no, tak dość nieprzychylnie się odnieśli do tego, co Pan Jezus wykonał w jego życiu, a że on najwidoczniej nie był takim człowiekiem, który by położył tak uszy po sobie i nic nie powiedział, to powiedział parę zdań za dużo, no i to jeszcze kolejne kłopoty na jego głowę ściągnęło. Myślę, że większość zna tą historię. Nie o niej dzisiaj konkretnie, nie o tym, co się działo w tej historii chcemy mówić, ale kiedy już ten człowiek przeszedł te różne perturbacje, to od 35 wiersza tego 9 rozdziału czytamy, że po raz drugi spotyka się z Jezusem. 9 rozdział, od 35 wiersza. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go spotkał, rzekł: czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając rzekł: któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego: widziałeś Go już, a jest Nim właśnie ten, co rozmawia z Tobą. Ów rzekł: wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. I rzekł Jezus: przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z Nim byli, rzekli Mu: czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus: gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a że teraz mówicie: widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. No nawet tutaj z tej wypowiedzi tego człowieka w rozmowie z Jezusem widzimy, że on był człowiekiem myślącym, tak? Pan Jezus mówi: czy wierzysz? A on mówi: no chwila, moment, ale kto to jest, tak? Nie, tak, wierzę, tak, oczywiście, tak? Nawet Panu Jezusowi, który go uleczył z tak strasznej choroby, on nie czuł się, że tak powiem, zobowiązany po prostu na ślepo przytakiwać. Tylko, ale kto to jest, Panie? Kogo mam uwierzyć, tak? Za to, kiedy Pan Jezus powiedział mu: ja jestem tym Synem Bożym, ja jestem tym Synem Człowieczym, wtedy już się ani chwili nie wahał, tylko rzekł: wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. Ale w 39 wierszu Pan Jezus powiedział: przyszedłem na ten świat na sąd. I to jest kolejny z tych fragmentów, w których czytamy, że Pan Jezus przyszedł po coś. Tak? Kolejny z tych celów, dla którego Pan Jezus przyszedł i dla którego my tutaj dzisiaj jesteśmy, czy z powodu którego my tutaj dzisiaj jesteśmy. Jesteśmy tutaj zgromadzeni szczególnie na tej pierwszej godzinie, żeby wspominać to, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat, a On przyszedł w konkretnych celach. I między innymi tutaj powiedział: przyszedłem na ten świat na sąd. I ten sąd miał być w konkretnym też celu, tak? Coś miał spowodować. I dalej 39 wiersz mówi, że ten sąd miał spowodować, żeby ci, którzy widzą, widzieli, a ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. O co chodzi z tym sądem? Znaczy, przede wszystkim wiemy, że Pan Jezus nie przyszedł na ten świat, żeby sądzić. Tak? To mamy w innym fragmencie, który zaraz otworzymy, wyraźnie napisane. Pan Jezus powiedział, że nie przyszedłem sądzić, czyli Pan Jezus nie przyszedł na ten świat, żeby sądzić w sensie wydawać wyrok. Natomiast no, rolą sądu, i nawet w dzisiejszych czasach mamy to widoczne, czy widzimy to w dzisiejszych czasach, że rolą sądu nie tylko jest wydawać wyroki w stylu winny, niewinny. Każdy z Was pewnie spotkał się na przykład z czymś takim jak skrót KRS, prawda? To jest Krajowy Rejestr jaki? Sądowy, no właśnie. Prowadzony w sądach, tak? I to nie ma nic wspólnego z wyrokami winny, niewinny. czym się zajmuje ten rejestr? On wpisuje w pewnych tam rubryczkach, tak, pewne instytucje, które spełniają pewne kryteria. Po prostu. Czyli sąd tak jakby potwierdza swoim autorytetem, że jakaś instytucja, czy to jakaś fundacja, czy to stowarzyszenie, czy jakaś inna firma spełniła pewne wymagania i może zostać zakwalifikowana gdzieś. Czyli sąd dokonuje swego rodzaju kwalifikacji, tak? Potwierdza, że ktoś spełnił jakieś kwalifikacje. I to jest taki, może niedoskonały, ale niezły przykład tego, o jakim sądzie tutaj Pan Jezus mówi. Przyjście Jezusa Chrystusa służyło temu, żeby dokonać pewnej kwalifikacji, jeśli chodzi o ludzi. Możemy powiedzieć, że Pan Jezus przyszedł na ten świat jako nowe i ostateczne już kryterium, według którego ludzie będą klasyfikowani. On jest tą normą. Jego przyjście dało ludziom normę, według której będą klasyfikowani. I widzimy to bardzo dobrze, trochę z innej strony, ale dobrze opisane też w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. Też bardzo dobrze znany w większości rozdział. Ewangelia Jana 3 rozdział, otwórzmy, od 17 wiersza. Ewangelia Jana 3 rozdział od 17 wiersza. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat. To jest to, co mówiłem, tak, przed chwilą. Pan Jezus nie przyszedł, żeby mówić, ty jesteś winny, ty nie jesteś winny, ty będziesz zbawiony, ty nie będziesz zbawiony, ty będziesz potępiony i tak dalej. Nie po to przyszedł, kiedy był przysłany pierwszy raz. Lecz aby świat był przez niego zbawiony. Natomiast dalej 18 wiersz mówi nam już znowu o sądzie. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Tak? Czyli Pan Jezus nie przyszedł, żeby sądzić ludzi, ale z drugiej strony jego przyjście oznacza sąd w sensie zakwalifikowania. I każdy człowiek, ponieważ Jezus Chrystus przyszedł na świat, każdy człowiek podlega temu sądowi. Każdy człowiek automatycznie, możemy powiedzieć, jest w jakiś sposób zakwalifikowany. I Pan Jezus tam w tym fragmencie, którym żeśmy czytali w 9 rozdziale, mówi o 2 kategoriach. O tych, którzy widzą i tych, którzy nie widzą. I oczywiście, tak jak czytaliśmy w poprzednich wierszach, to widzenie, niewidzenie odnosi się do wiary człowieka. Stąd cała ta historia z tym człowiekiem, któremu Pan Jezus otworzył oczy. Cała ta historia tak naprawdę miała stanowić obraz tego. Miała stanowić ilustrację tego, co Pan Jezus tutaj mówi. Że są ludzie, którzy nie widzieli, a będą widzieli, a są ludzie, którym się wydaje, że widzą. I przez przyjście Jezusa Chrystusa zostaną niejako oficjalnie uznani za ślepych, po prostu. Pan Jezus, nie wiem, czy pamiętacie na początku tej historii, kiedy Pan Jezus spotkał tego człowieka, to on był ślepy odkąd?
Od urodzenia,
prawda? No i w tamtych czasach wśród faryzeuszy i w ogóle wśród Żydów było takie pojęcie, że jeżeli ktoś ma jakiś problem ze zdrowiem, to na pewno jest związane z czym? Z grzechem. Tak, po prostu to było takie mieli pojęcie. Oczywiście wiemy, że to było błędne pojęcie. Więc tutaj, kiedy spotkali tego człowieka, to uczniowie się zapytali o co? Kto zgrzeszył, tak? Czy on, czy nawet jego rodzice, tak? To było dla nich takie oczywiste. Skoro on się urodził ślepy, to ktoś musiał zgrzeszyć, prawda? A Pan Jezus powiedział, że co? Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale dlaczego on się urodził ślepy? Na chwałę Bożą i żeby się objawiły Boże dzieła. Wiecie, to z naszego punktu widzenia to może brzmieć okrutnie, ale wynika z tego, że Pan Jezus, Bóg pozwolił, żeby ten człowiek się urodził ślepy i przeżył dużą część swojego życia jako niewidomy, tylko po to, żeby Jezus Chrystus go spotkał wtedy, otworzył mu oczy i użył go jako ilustracji. I znowu, to jest trochę inny temat, tak? A wydaje nam się, to może być to okrutne, ale fakt jest faktem, że to, co przeżył ten człowiek, to z drugiej strony niewielu innych ludzi przeżyło. I my, tak jak tu jesteśmy, tego, nikt z nas tego nie przeżył. Wyobraźcie sobie, tak niesamowita zmiana, niesamowita radość, niesamowity skok, możemy powiedzieć, jakościowy życia, tak? Nie widział i nagle widzi. I widzi w sposób doskonały. Ale tak czy inaczej, to była ilustracja. Był człowiek, który nie widział, a zobaczył. A faryzeusze byli ludźmi, którym wydawało się, że widzą, a nie widzieli. I tutaj te wiersze od 35, które czytaliśmy, że Jezus połączył to widzenie z wiarą. I ten człowiek bardzo ładnie połączył to widzenie z wiarą. Bo kiedy Jezus się go spytał, czy wierzysz, to co on powiedział? Kim on jest, tak? Kto to jest ten, w którego wierzyć? A Pan Jezus powiedział, widziałeś go i widzisz go. Czyli otworzyłem ci oczy, żebyś zobaczył Syna Człowieczego. I kiedy on stwierdził, że widzi Syna Człowieczego, powiedział, tak, wierzę. Czyli to widzenie jest bezpośrednio tutaj połączone z wiarą. Innymi słowy, Pan Jezus przyszedł na sąd. Przyszedł na ten świat, żeby być sądem, żeby być, stać się tym kryterium, według którego zostaną ludzie podzieleni. Na tych, którzy widzą, czyli wierzą, i tych, którzy nie widzą, czyli nie wierzą. Faryzeusze twierdzili, że widzą, ale tak naprawdę nie widzieli. Więc w duchowym sensie oni byli ślepymi ludźmi. Ich widzenie było nieskuteczne. Oni patrzyli, a nie widzieli, tak jak mówi prorok. I Pan Jezus przyszedł po to, żeby jego dzieło, tak, jego ofiara, to, co wykonał na krzyżu, żeby stało się tym ostatecznym kryterium, i ono nadal jest ostatecznym kryterium i do końca świata już będzie ostatecznym kryterium. Nigdzie w Biblii nie czytamy, żeby miało się pojawić jeszcze jakieś inne kryterium w stosunku do ludzi. To, czy ty jesteś tym, który widzi, czy nie widzi, zależy od tego, jak traktujesz, jakie jest twoje podejście do osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Jak poważnie ty je traktujesz? Czy rzeczywiście wierzysz w to, że On umarł za twoje grzechy? Czy rzeczywiście wierzysz w to, że On jest kimś, że On jest Synem Bożym? Czy rzeczywiście wierzysz w to, że On jest Bożym Synem, że On jest Bogiem, który, od którego twoja wieczność zależy? Jeśli wierzysz, jesteś tym, który widzi. Jeśli nie wierzysz, jesteś tym, który chociaż widzi, przez Boga oficjalnie, można powiedzieć, jest uznawany za ślepego. Jest uznawany za ślepego. Także jedna osoba Jezusa Chrystusa stanowi tą klasyfikację, stanowi ten warunek. Ale Nowy Testament mówi nam też, że dotyczy to nie tylko ludzi w sytuacji wierzący, niewierzący, nie tylko ludzi w sytuacji zbawiony, niezbawiony. Dotyczy to też osób, które są już zbawione. I mamy ten fragment, który często jest czytany podczas wieczerzy, który mówi z 1 Koryntian, tak, 11 rozdział, jego fragmenty potem będziemy czytać, który mówi, że byli ludzie tam w Koryncie, którzy podchodzili, jak to Paweł pisze, niegodnie do wspominania ofiary Jezusa Chrystusa. I pisze tam, że ci, którzy podchodzą niegodnie, sąd własny jedzą i piją. Tak? I to jest odniesienie dokładnie do tego samego. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem i przystępujesz do pamiątki w sposób niegodny, to znaczy twoje życie nie jest czyste przed Bogiem, nie jest takie, jakie powinno być, a przychodzisz do Boga i udajesz, że jest wszystko w porządku, to ty też tak naprawdę nie doceniasz tego, co Jezus Chrystus zrobił. I to też sprawia, że jesteś osądzony. No już nie tak, jak ludzie niewierzący, tak? Bo ty jesteś osobą wierzącą, bo twoja wieczność już jest zapieczętowana. Ale to też niesie za sobą pewne konsekwencje. I tak jak Paweł tam pisze, dlatego jest wśród was wielu chorych i słabych, niemało zasnęło. Czyli to też niesie za sobą konsekwencje. Czyli to dzieło i to, jak my podchodzimy do dzieła Jezusa Chrystusa, to jakie ono jest dla nas naprawdę na co dzień, jakie ono jest ważne dla nas, to dotyczy nie tylko, czy ja jestem zbawiony, czy niezbawiony. To dotyczy też naszego codziennego życia przed Bożym obliczem. To dotyczy naszej codziennej egzystencji. Gdzie osoba Jezusa Chrystusa stoi w naszym życiu? Czy jest w centrum, czy mamy z Nim ten kontakt, czy rozmawiamy z Nim, czy myślimy o Nim, tak? Czy o Jego priorytety są naszymi priorytetami, czy Jego cele są naszymi celami, czy to, co Jemu się podoba, jest ważne dla nas, czy nie. To wszystko jest na co dzień naszym kryterium jako tych, którzy są Jego. I jeżeli coś jest nie tak, to my sami siebie tak jakby wyłączamy spod tych kwalifikacji. Sami siebie stawiamy w sytuacji, kiedy nie spełniamy pewnych kwalifikacji. I czasami to może się wiązać z pewnymi konsekwencjami. Tak samo jak w prawie. Jeżeli nawet jakaś firma spełniła jakieś kwalifikacje i została wpisana gdzieś do jakiegoś rejestru, ale potem w trakcie działania okazuje się, że gdzieś tam w jakichś sferach działalności ona nie funkcjonuje tak, jak powinna, to są w związku z tym konsekwencje, prawda? Nie zawsze to oznacza rozwiązanie firmy, a czasami jakieś kary, czasami jakieś ograniczenia, czasami coś tam, coś tam. Różne są sytuacje. Także na Jezusa Chrystusa, na naszego Zbawiciela, powinniśmy patrzeć też jako na nasze stałe kryterium. On jest naszym punktem odniesienia. I kiedy rozmawiamy z ludźmi, kiedy świadczymy ludziom o Jezusie Chrystusie, do tego powinniśmy się odnosić. Tak? To nie jest tak, że ja mam inny zestaw zasad i ty masz inny zestaw zasad. I ja jestem wierzący, no to mam takie zasady, ty jesteś, powiedzmy, nie wiem, no niewierzący albo wierzący inaczej, to masz inny zestaw zasad. To nie jest tak. Jedynym kryterium ostatecznym jest Jezus Chrystus. To, gdzie On jest w twoim życiu. I kiedy świadczymy ludziom niewierzącym, to dobrze jest z tego punktu widzenia. Słuchaj, to jest tak, oczywiście ważne jest życie chrześcijańskie. Ważne jest, żeby żyć tak, żeby się podobać Bogu. Oczywiście, że ważne. Ale najważniejsze pytanie jest, gdzie jest Jezus Chrystus w twoim życiu? Jaki On zajmuje punkt? Jaką zajmuje pozycję? Na ile On jest ważny? Bo to On jest tym ostatecznym kryterium. Bo On przyszedł jako takie kryterium. Przyszedłem na ten świat na sąd. I kiedy obchodzimy tą pamiątkę przyjścia Jezusa Chrystusa, to też powinniśmy sobie przypominać, że obchodzimy pamiątkę kogoś, kto przyszedł na sąd. Nie żeby sądzić w tym czasie, chociaż on będzie sądzić też kiedyś, ale przyszedł jako sąd, jako kryterium, któremu wszyscy podlegamy, wierzący i niewierzący, zbawieni i niezbawieni, w różnym zakresie, ale to kryterium nad nami, można powiedzieć, wisi cały czas. I nie jest po to, dla niewierzących jest po to, żeby być takim, jak to się mówi, taki miecz Demoklesa, tak? Jak to w tej z mitologii. Coś, co stanowi takie ciągłe zagrożenie. Ale dla wierzących, nie w tym sensie, ale raczej jako takie przypomnienie, jako taka wskazówka ku wdzięczności. Bo w życiu człowieka wierzącego powinna być reakcja nie, że ja się boję, tak? Ojejku, co Bóg mi może zrobić, jak ja trochę zapomnę o Nim. Nie, ale ja chcę robić to, co jest dobre. Bo za to, co On uczynił dla mnie. Kim On jest dla mnie? Czego On dokonał dla mnie na krzyżu Golgoty? Ale cały czas powinniśmy pamiętać o tym, że to kryterium jest. I ostatecznym punktem odniesienia jest osoba Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Jaką pozycję On zajmuje? Gdzie On jest? Kim On jest dla mnie? Jak ja Go traktuję? Na co dzień? W moim codziennym życiu. Amen. Przejdziemy teraz do pamiątki wieczerzy. Będziemy czytali za chwilę z pierwszego listu Pawła do Koryntian z 11 rozdziału. Też przypominam, że prawo, przywilej przystępowania do pamiątki, do wieczerzy mają ci, którzy są pojednani z Bogiem, pojednani z ludźmi, którzy potwierdzili swoją wiarę przez biblijny chrzest, przez zanurzenie i którzy są w społeczności biblijnych zborów. Te osoby mogą przystąpić, wziąć udział w wieczerzy, będą stały podczas roznoszenia, pozostałe osoby podczas tego roznoszenia chleba i wina będą siedziały i też będziemy mieli czas na nasze modlitwy, do których zachęcam. Teraz poproszę braci.